Regionalny punkt widzenia. Aktualności, ważne wydarzenia, kluczowe decyzje, sukcesy i porażki w komentarzach ekspertów. W Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Michał Słowodzian, witam serdecznie. Co jest racją stanu polskiej polityki zagranicznej? Dziś powrócimy do sejmowego wystąpienia szefa dyplomacji, który przedstawił kierunki polityki zagranicznej. Powrócimy również do wizyty kanclerz Niemiec w Polsce. Bydgoskie Kolegium Medicum UMK wycofało patronat nad konferencją dotyczącą bioetyki. Przy tej okazji porozmawiamy o granicach wolności debaty akademickiej. Komitet Zatrzymaj Aborcję, wspierany przez biskupów, apeluje o szybkie przegłosowanie w Sejmie projektu zaostrzającego prawo aborcyjne. Czy projekt jest kłopotliwy dla partii rządzącej? O tym także dzisiaj. Witam gości, dr Izabela Kapsa, politolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Profesor Lech Witkowski, filozof z Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Dzień dobry.
Witam,
i
dr
Marcin Wałdoch, także politolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznijmy od wystąpienia ministra spraw zagranicznych w Sejmie. Jacek Czaputowicz mówił m.in. o zagrożeniu dla zbudowania podmiotowości Polski w stosunkach międzynarodowych. Jest polityka Rosji. Utrzymanie dialogu politycznego z Rosją jest jednak niezbędne. Podkreślił, że Polska będzie dążyć do zwiększenia struktury NATO w regionie. Mówił o konieczności pogłębiania więzi USA w kwestii bezpieczeństwa z USA. Minister powiedział także, że Komisja Europejska nie jest superrządem, a Parlament Europejski nie jest superparlamentem. W ocenie szefa polskiej dyplomacji te instytucje nie są uprawnione do instruowania rządów i parlamentów narodowych. To tak w wielkim skrócie. Pani doktor, jaka wizja polityki zagranicznej wyłania się z tego przemówienia? W pani ocenie, jakie były najważniejsze akcenty, czego może brakowało?
Myślę, że akcenty były rozłożone w miarę tutaj równomiernie. To była taka, to wystąpienie miało charakter z jednej strony właśnie próby poszukiwania między jednym a drugim. No bo z jednej strony zwraca się uwagę na to, że na przykład Rosja jest takim zagrożeniem, ale trzeba z nią utrzymywać dobre kontakty. Że na przykład Parlament Europejski nie jest superparlamentem, ale też no, nikt nie mówi wprost o tym, żeby z Unii Europejskiej wychodzić. Więc to jest takie poszukiwanie jakby tutaj no, kierunku takiego, który zaspokoi pewnie dwie różne wizje. Nie spodziewam się tutaj pan minister nie wyraził tutaj żadnego nowego kierunku polityki. Raczej miało to charakter takiej deklaracji, która no, będzie jakby w trakcie wykonywania tej funkcji gdzieś tam doprecyzowywana. Więc myślę, że tutaj ani specjalnie jakaś nowa wizja polityki zagranicznej, ani jakieś szczególnie nowe zjawiska, na które, czy procesy, czy powiedzmy relacje, na które pan minister miałby zwrócić uwagę, nie zostały wskazane. Raczej kontynuacja tej polityki, która miała do tej pory miejsce. I chyba też niespecjalnie sposób, czy poszukiwanie rozwiązywania pewnych sytuacji, które w polityce zagranicznej nastąpiły, a które są niekorzystne dla Polski, prawda? Bo na przykład w kwestii tutaj też takich najświeższych problemów, czyli relacji z Izraelem, na przykład pan minister wskazał na to, że jest różnica w odbiorze, jakby czy w pamięci Polaków i Żydów. No tak, no jest, tak, no jakby to zauważyliśmy, natomiast w jaki sposób będzie to pan minister próbował rozwiązać, no to już tego nie wskazał, więc myślę, że to raczej takie to wystąpienie takie bardziej sprawozdawcze, właśnie takie balansujące między różnymi stanowiskami, natomiast to, w jaki sposób pan minister będzie politykę realizował, to się okaże w praktyce.
Prezydent Andrzej Duda wysoko ocenił przemówienie szefa polskiej dyplomacji. Jak mówił, cieszy się, że minister po profesorsku wytłumaczył opozycji, jak powinny działać unijne instytucje. Opozycja wystąpienie krytykuje. Niektórzy politycy mówili, że słuchać było zapowiedzi wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Panie profesorze, co było najważniejsze? Jak pan ocenia to przemówienie?
No, najważniejsze to jest to, że pan minister ani nie zdołał specjalnie zaszkodzić polskiej racji stanu, ani nawet nie mógł jej pomóc. Co więcej, uważam, że właściwie to było bez znaczenia. Nie bardzo nawet rozumiem, dlaczego my przywiązujemy do tego wagę, bo życie idzie swoimi torami. Ostatnie godziny właśnie pokazują, że nie tylko to przemówienie było nieaktualne, bo nie umiał się odnieść do oczywistego już wtedy fiaska tak zwanej Białej Księgi, ale nie zdołał nawet wyjść naprzeciw, sygnalizując, że tu będą jednak zmiany nawet zaskakujące posłów PiS, którzy uciekają przed dziennikarzami próbującymi sprawdzać, co się dzieje. Więc niestety na dodatek ja jestem bardzo wyczulony na to, jak się profesorowie zachowują i niestety minister wszedł w nie swoje buty. Nawet widać się gestykulacji, podnoszenie wyrażania głosu uczył. Wygłaszał sformułowania intelektualnie w ogóle właściwie adresowane nie do środowiska kolegów na forum międzynarodowym, tylko być może do tej sali. No, komu tłumaczyć, że parlament nie jest nad parlamentem, a struktury unijne nie są mega rządem. No, ale po to są rozwiązania na zasadzie jednomyślności decyzji, na zasadzie konsensu i szukania wielkiej większości negocjowanej żmudnie, żeby tu pokazać, że jednak ani wolna Amerykanka i dowolność, ani całkowite zdominowanie interesów lokalnych, zresztą tak popękanych i sprzecznych w przestrzeni europejskiej. Nie wiem, najkrócej mówiąc, uważam, że na dziś mamy poważniejsze sprawy. Profesor usiłował potwierdzić wąskiemu otoczeniu, że eksperyment z nim się udaje. Tymczasem to było dla mnie żenujące i dowodzące, że wszedł w retorykę, która jest intelektualnie i z punktu widzenia politycznego właściwie już przebrzmiała i ona nie ma żadnej racji bytu na forum międzynarodowym.
Panie dyrektorze, przemówienie dotyczyło wielu obszarów, ale właśnie było wizjonerskie, podejmowało kluczowe kwestie, czy raczej troszeczkę pan minister tak ślizgał się po tych palących problemach, jak twierdzi opozycja?
Przede wszystkim była to próba przedstawienia Polski i jej miejsca na arenie międzynarodowej jako aktywnego gracza i uczestnika tych stosunków międzynarodowych. Poza tym jest w tym wystąpieniu, pobrzmiewa w tym wystąpieniu przede wszystkim wielka różnica w stosunku do tego, jak wyglądały takie wystąpienia ministrów spraw zagranicznych w przeszłości. Jednak ciągłe podkreślanie tego, że nie ma żadnego superrządu i że Parlament Europejski to nie jest superparlament, to słowa, które dotąd nie padały z mównicy sejmowej. Poza tym pan minister spraw zagranicznych zaznaczył, że jakby głównym azymutem polityki zagranicznej będzie bezpieczeństwo, czyli zachowanie bezpieczeństwa i zewnętrznego, i wewnętrznego Polski. I to jest jakby, uważam, najbardziej istotne, bo wyznaczył pewne priorytety tej polityki zagranicznej, jak najbardziej właśnie aktualne, odnosząc się zarówno do sytuacji dość napiętej pomiędzy państwami Unii Europejskiej a Rosją, poza tym do wyczerpywania się pewnego ideologicznego projektu Unii Europejskiej, która nie akceptuje różnicy postaw, a miała być projektem, który będzie akceptował. No i była to też jakby prezentacja tych też poglądów, które dominują w obozie Zjednoczonej Prawicy, czyli związanych z postrzeganiem Unii Europejskiej jako projektu głęboko ideologicznego niestety, a nie takiego politycznego, który by unifikował, uniwersalizował pewne postawy na kontynencie. I te różnice zresztą są pogłębiające się. Polska szuka swojego miejsca w szybko zmieniającym się świecie i musi pogodzić zarówno wyzwania te wewnętrzne, czyli utrzymywanie legitymizacji władzy, jak i utrzymywanie tych atrybutów suwerenności na arenie międzynarodowej, co nie jest łatwe w obecnej sytuacji. Brak odniesień na przykład do kwestii Białej Księgi, którą złożył minister Morawiecki, którą też oceniam jako dokument, który ma jakieś pozorne w ogóle znaczenie. I nawet bym powiedział, że to jedna z większych kompromitacji premiera Morawieckiego. To jednak brak odniesienia się do tego przez ministra Czaputowicza jest według mnie dość naturalny. Po prostu to minister Czaputowicz nie był tym, który kreował Białą Księgę i nie będzie ponosił odpowiedzialności za cudze błędy. Też nie ma tego uprawnienia, żeby rozliczać w taki sposób z mównicy sejmowej swojego zwierzchnika, czyli premiera. Także myślę, że jest to zarysowanie najważniejszych kierunków dla polityki zagranicznej Polski. I wskazanie, że jednak zagrożenie płynie ze wschodu. Dla mnie jest to zatrważające, dlatego że nie pamiętam, aby we wcześniejszych latach czy dekadach którykolwiek z ministrów odważył się wskazywać bezpośrednio na Rosję jako na zagrożenie. A to robią chyba obecnie już wszyscy ministrowie spraw zagranicznych w Unii Europejskiej i no, jest to podszyte poważnym konfliktem, na razie tylko politycznym, ale obawiam się o to, co stanie się w bliskiej przyszłości, jak będzie to eskalowało, bo według mnie będzie eskalowało, dlatego że Rosjanie w historii też tak postępowali, że kiedy byli naciskani, to odpowiadali bardzo
agresywnie. Ale wiemy od miesięcy, że zagrożenie wobec polityki zagranicznej, czy w ogóle statusu Polski na forum międzynarodowym, to nie są tylko zagrożenia zewnętrzne, ale też także całkowita wręcz nie tylko bezradność, ale wręcz szkodliwość rozwiązań, które doprowadziły do tego, że w ostatnich miesiącach Polska znalazła się w takim kryzysie swojego statusu, swojego wizerunku, swoich możliwości negocjacyjnych, jak to do tej pory nigdy nie było, więc musimy dosyć niestety realnie patrzeć z dystansem, bo przynajmniej ja nie jestem zainteresowany żadną opcją tutaj polityczną, ideologiczną i partyjną, trzymam się z daleka, ale widzę, że każda władza miała pewne swoje szkodliwe udziały, nie rozumiejąc czasami bardziej dalekosiężnego interesu i właśnie racji stanu kraju, ale to, co się dzieje w ostatnich miesiącach, czy nawet już prawie dwóch latach, to tylko dowodzi, że nieprzypadkowe są te zaskakujące dla wielu obserwatorów próby nawet pozorowania, ale wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom tej rzekomo złej Unii w zakresie rozwiązań w sferze praworządności.
Za chwilę o tych nowych rozwiązaniach porozmawiamy. Jeszcze na moment zatrzymujemy się przy tych relacjach międzynarodowych, bo minister Czaputowicz wskazywał na to, że Unia Europejska jest w pewnym kryzysie. W tym tygodniu gościła w Polsce kanclerz Niemiec Angela Merkel. Spotkała się między innymi z prezydentem i premierem. Pani doktor, można mówić o nowym otwarciu w relacjach polsko-niemieckich. To jest tak, że Niemcom zależy na poprawie relacji Polski z Komisją Europejską, bo to jest w interesie wszystkich?
No przede wszystkim pani kanclerz tutaj pragmatycznie podchodzi do relacji z Polską. No raczej na nic innego jakby, żadne inne interesy tutaj nie można wskazać. Natomiast no to się wszystko wiąże. To znaczy a propos tego wystąpienia pana ministra i innych tutaj aspektów polityki międzynarodowej, no przecież tak naprawdę ta kwestia stosunku do Unii Europejskiej, mimo że powiedzmy no, niezbyt wyostrzona w tym wystąpieniu pana ministra, to na przykład dużo większe znaczenie na arenie międzynarodowej miały słowa pana prezydenta Dudy a propos, który zestawiał tak zabory z tym, w jaki sposób Unia Europejska rzekomo miałaby traktować Polskę, więc...
Angela Merkel nie wprost miała pytać,
wprost,
o co tak naprawdę chodziło w tej
podobno
wypowiedzi.
Ta kwestia się miała pojawić, tak? No i właśnie to jest najlepszy dowód na to, że te deklaracje, które składają ministrowie, które mają charakter takich wystąpień, powiedzmy, łagodzących i właściwie nic nowego nie wnoszących, są mniej ważne od tego typu informacji, które gdzieś tam wydawałoby się, że dla wąskiego grona Polaków, jednak docierają do mediów zagranicznych, docierają do polityków za granicą i rzeczywiście kształtują ten typ relacji, bardzo no, takich miękkich relacji, tak, które rzeczywiście potem powodują, że no właśnie, ograniczamy się, czy jakby nasze stosunki międzynarodowe stają się bardziej pragmatyczne ze względu właśnie na to, że no tutaj na jakieś bliskość już nie ma co liczyć, bo każdy tutaj rozgrywa na swoją stronę. Więc to jest też najlepszy dowód na to, że pani kanclerz gdzieś tam po objęciu urzędu kształtuje te relacje przede wszystkim z Francją, bo to był ten pierwszy kierunek, no ale też z Polską, no i położenie geograficzne, tak, i myślę, no właśnie, bliskość Rosji, bo tutaj też o Rosji wspomniano podczas tego spotkania, no powoduje, że jesteśmy takim strategicznym partnerem, nie tylko dla Niemiec, ale też dla całej Unii Europejskiej, więc dobrze byłoby, żebyśmy w pewnych kwestiach się zgadzali.
Panie doktorze, tak należy rozumieć, wizyta Angeli Merkel. Chodzi o to, żeby właśnie spróbować zacząć zasypywać te podziały, choćby w obliczu wspólnego zagrożenia, jak pan mówi, ze wschodu.
Polska na pewno, tak jak mówiłem, szuka miejsca na arenie międzynarodowej, swojego nowego miejsca. To znaczy, że objawia jakieś ambicje wyższe niż do tej pory na arenie międzynarodowej. Próbuje stawać się liderem, przynajmniej w tej polityce regionalnej i no też słowa, często też ciepłe pod kątem polskiej gospodarki z zachodu powodują, że te ambicje Polski rosną i Polska staje się prawdopodobnie rzeczywistym liderem, przynajmniej w aspekcie polityki regionalnej. Wyrazem tego jest wizyta Angeli Merkel, bo politycy tego formatu jeżdżą w kolejności do tych, którzy są najbardziej zainteresowani współpracą, to raz, a dwa, do tych, którzy są najważniejsi. No i teraz Niemcy, typowo pragmatyczny naród, który opiera swoją politykę zagraniczną na nie tylko wartościach politycznych, ale też i na tych odnoszących się do życia gospodarczego. No i Niemcy to państwo eksporterskie, czwarta największa potęga gospodarcza świata. Państwo, którego 1/3 eksportu trafia do państw Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie liderem, na co zgadzają się inne państwa tego regionu, staje się Polska w polityce międzynarodowej, w polityce europejskiej. Stąd ta wizyta to z jednej strony według mnie dopieszczenie Polaków, którzy poczuli się urażeni niektórymi wypowiedziami Niemców. Z drugiej strony próba złagodzenia i odbudowy stosunków, bo też Niemcy zdają sobie sprawę z tego, że taki dyskurs publiczny, antyniemiecki w Polsce może przełożyć się na szkodę dla stosunków gospodarczych z całą Europą Środkowo-Wschodnią. Wiele się mówiło o tym, że sieci zachodnie, sieci przede wszystkim niemieckie do Polski eksportują towary gorszej jakości. No i inne aspekty, które wpływają na postawy konsumenckie. I myślę, że Angela Merkel myśli kategoriami pragmatyki ekonomicznej,
biznesowej. Ale to nie znaczy, że Polska jest liderem, tylko rynkiem zbytu dla Niemiec raczej, prawda? Bo to jest chyba...
Czyli liderem, bo po prostu ma największą chłonność.
Trochę ze zdumieniem złucham tych słów, bo tak na dobrą sprawę, oczywiście pobożne życzenia zawsze można zgłaszać, aspiracje mieć, budować ideologiczne
konstrukcje. To, że Niemcy są partnerem gospodarczym.
Nie, mówię
Polski,
akurat o tym
fakt.
Przywódczym charakterze Polski. Fakty są dosyć brutalne i proste. No, po pierwsze, to była wizyta kurtuazyjna, krótka, bez znaczenia, bez dotknięcia newralgicznego przedmiotu sporu, jakim są te właśnie ideologicznie podgrzewane sprawy reparacji wojennych, o ważnych sprawach w istocie wielu nie rozmawia. No, 40 minut z tłumaczem nie dowodzi poważnej debaty. To był raczej komunikat nowej pani kanclerz, także w stronę swojego elektoratu, mówiąc, że Niemcy nie będą dolewały oliwy do ognia, że jeśli będą psuły się stosunki, to nie z ich winy. Więc ta kurtuazja jest bez strategicznego znaczenia, bo i tak rozstrzygają się w tej chwili mechanizmy na forum zbiorowym Unii i w relacjach między Unią a Polską, co widać właśnie z wczorajszych rozpaczliwych prób nawet takiego autokrytycznego, schizofrenicznego rozgrywania tego, czy pan Ziobro jako minister sprawiedliwości może zanegować Ziobro jako...
No właśnie, bo panie profesorze, to pan dotknął kolejnego tematu, bo pojawiły się takie komentarze, że warunkiem poprawy relacji Polski i na linii Polska Komisja Europejska są jakieś zmiany w reformie wymiaru sprawiedliwości i do Sejmu trafiły projekty, które mają nieco złagodzić reformę. Ograniczona ma być władza ministra sprawiedliwości przy wymienianiu prezesów i wiceprezesów sądów. Po zmianie będzie musiał wystąpić o opinię kolegium konkretnego sądu, a jeżeli będzie negatywna, to do Krajowej Rady Sądownictwa. Zrówna się też wiek emerytalny sędziów sądów powszechnych. 65 lat dla kobiet i mężczyzn, z tym, że sędziowie kobiety będą mogły przejść na emeryturę w wieku 60 lat. I kolejna zmiana, to nie minister, lecz prezydent ma decydować w sądach powszechnych, który sędzia będzie mógł pracować dłużej, a który zgody na to nie dostanie. W Sądzie Najwyższym sędzia, któremu prezydent odmówi zgodę na orzekanie po 65 roku życia, będzie mógł się odwołać do KRS. No i pytanie, czy to wystarczy, by złagodzić napięcie między Polską a Komisją Europejską, pani doktor?
No, z pewnością jest to pewien krok wykonany w kierunku tych zaleceń, które Komisja Europejska do Polski skierowała. Natomiast no, zwróćmy uwagę, że no, te zmiany tak naprawdę już spowodowały zmiany w prawie, spowodowały już pewne zmiany również personalne, więc...
Stowarzyszenie Sędziów Justitia już podkreśla, no, że wielu prezesów sądów zostało wymienionych.
No właśnie, więc no, to jest gest, ale tak naprawdę w praktyce rzeczywiście no, nie oznacza to wycofania się z tej decyzji, tak? Oczywiście pytanie jest na ile to zaspokoi roszczenia Komisji Europejskiej, na ile będzie dalej kwestia drążona, bo być może rozstrzygnięcia prawne wystarczą do tego, żeby, żeby przynajmniej no, przez jakiś czas jakby wyluzować tak, ten, to napięcie. Natomiast no, dla nas najbardziej interesujące powinno być to, jakie są skutki tego, tych zmian w prawie. No, a skutki, no, mówię, już po prostu miały miejsce, tak? Więc, więc wycofanie się jest pewnym takim gestem, który tak naprawdę pokazuje tylko i wyłącznie no właśnie to, że okej, odpuszczamy, bo chcemy też coś w zamian osiągnąć, prawda? Ale, ale my tutaj i tak według siebie sprawę już właściwie załatwiliśmy.
Panie doktorze, ale to może wystarczyć, bo pojawiają się też takie opinie, że Komisja Europejska też szuka sposobu na to, jak wyjść z tego kryzysu, bo przeprowadzenie procedury dotyczącej praworządności no, nie jest też na rękę Komisji Europejskiej i to wystarczy?
Panie doktorze, spróbuję odpowiedzieć, ale jeśli jeszcze pan redaktor pozwoli, to chciałbym tutaj wrócić na chwilkę do kwestii tych stosunków polsko-niemieckich. Otóż Polacy i ten region jest strategicznym partnerem dla Niemiec. Jest, mówi się o osi Berlin-Paryż i mówi się o osi Berlin-Warszawa i one są wzajemnie uzupełniające się dla stosunków europejskich. Teraz dwa niby zecha w Niemczech przeszły takie inicjatywy jak próba tworzenia, choć dość abstrakcyjnie na razie, pewnego sojuszu w obszarze Międzymorza i liderem tego projektu jest Polska. Oczywiście, to są projekty głęboko ideologiczne w swym założeniu, tak samo jak i wszystkie inne, czyli mają określone cele, interesy i tym się kierują twórcy. Natomiast jeśli chodzi o kwestie praworządności i działań Komisji Europejskiej, zarówno jak i tego, co dzieje się w Polsce, no to należy zaznaczyć, że to premier Morawiecki, jakby próbując się chyba teraz zrehabilitować, no, naciskał na te poprawki i to należy odczytać jako dobry sygnał, który być może zapowiada jednak jakieś złagodzenie konfliktu i obranie ścieżki kompromisowej.
Nie jest spóźnione, bo jak mówią niektórzy sędziowie, no już prezesi zostali wymienieni, więc cóż to za zmiana?
Wydaje mi się, że w takich kwestiach i w relacjach między instytucjami tego szczebla nigdy żadne zachowania nie pozostaną spóźnione, ponieważ to się kieruje inną logiką, aniżeli relacje, takie no, interakcje międzyludzkie. No, no po prostu tam są interesy wysokiej wagi i nikt niczego nie położy od razu na ostrzu noża. To było niekorzystne dla wszystkich.
Dziennik Rzeczpospolita dowiedział się nieoficjalnie, że PiS jest skłonny do dalszych ustępstw, na przykład w kwestii skargi nadzwyczajnej, ale to zależy od pierwszych reakcji Brukseli na to, co jest na stole w tej chwili, panie profesorze. To są propozycje, które mogą doprowadzić na przykład do zawieszenia procedury związanej z artykułem 7?
No, pierwszy krok jest takim gestem sygnalizującym, przynajmniej w intencji naszej strony rządowej, dobrą wolę i elastyczność. Jak daleko on jest realny i czy on wystarczy, zwłaszcza, że nie dotknął pan właściwie dwóch newralgicznych zarzutów, jakie są stawiane przecież z perspektywy Unii i nie tylko, z perspektywy także realiów polskich. My nie musimy od urzędników unijnych dowiadywać się, co skrzeczy w rozwiązaniach naruszających praworządność w Polsce, mianowicie problem konstytucyjności i KRS powołany niezgodnie z zapisem konstytucyjnym pozostanie w swojej mocy, niezależnie od tego, jak się zniuansuje tryb powoływania tam poszczególnych uruchamiania rozwiązań. Dwa, to jest kwestia tego słynnego niepublikowania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego jeszcze przed jego tak zwaną demolką, czyli w istocie uruchomieniem całkowicie zawieszających mechanizmów.
Ale z wyjaśnieniem,
no dobrze, ale to właśnie to jest właśnie ta sztuczka. Wie pan, dobrze jest słuchać tego, co politycy mówią z jednej strony w stronę urzędników Unii, a z drugiej strony w stosunku do własnego elektoratu. Wczoraj pan nas mówi, no tak, opublikujemy, ale dodamy, że to jest bez znaczenia dla nas, bo to jest niezgodne z przepisami, więc to jest dokument historyczny. Innymi słowy, jeśli mamy nadzieję, że to ich zadowoli, ich ambicje, ale to nie ma dla nas żadnego znaczenia.
Ale
więc to
są takie
sztuczne pewne gesty, które próbują minimalizować napięcie.
Dopuszcza pan taką możliwość, że no właśnie Komisji Europejskiej to może wystarczyć, bo Europie nie jest na rękę, żeby eskalować ten...
Nie sądzę, żeby to wystarczyło. Raz, że to nie załatwia wszystkich rzeczy. Dwa, że problem konstytucyjności rozwiązań pozostaje. Trzy, że opublikowanie tych trzech orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego stawia na porządku dziennym ich status także prawny i to, co wynika z tych orzeczeń w świetle odniesienia do późniejszych rozwiązań. I najważniejsza rzecz, mianowicie dobrze, że tu mamy poczucie jak gdyby takiego nadużycia w istocie wpisanego w tą białą księgę, gdzie te analogie z innymi krajami są tak powierzchowne, że Hiszpanie i Francuzi protestują przed podawaniem ich przykładu na rozwiązania, które są tylko dla niedouczonych obserwatorów analogiczne z tym, co się dzieje w Polsce. Ale najważniejsze to jest zobaczenie, jak ten mechanizm jest postrzegany w kategoriach rozwiązań strukturalnych, zwłaszcza, że Ziobro na użytek lokalny mówi, że stosowaliśmy nadzwyczajne rozwiązania, a dla Unii Europejskiej nie mówi się, że nadzwyczajne rozwiązania w istocie zakwestionowały mechanizm funkcjonowania konstytucji.
W sumie są projekty, które mają złagodzić reformę wymiaru sprawiedliwości, mają być przyjęte szybko. Zobaczymy, jaka będzie reakcja Komisji Europejskiej. Teraz chwila przerwy, to jest regionalny punkt widzenia. Wracamy za 3 minuty.
Polskie Radio PIK.
Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
I zaglądamy teraz do naszego regionu. Bydgoskie Dni Bioetyczne pod hasłem Wyzwania i zagrożenia bioetyczne XXI wieku nie odbędą się na terenie Kolegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Petycję przeciwko organizowaniu takiego spotkania w gmachu uczelni wystosowała partia Razem. W petycji napisano, zapowiedziane prelekcje są w jawnej sprzeczności z misją UMK, który powinien być światopoglądowo neutralny, a nie propagować fundamentalistyczne, szkodliwe przekonania. W programie konferencji jest m.in. wykład o etyce i moralności w medycynie, o zagrożeniach bioetycznych, kulturowych i socjologicznych ideologii gender. Planowane jest także wystąpienie Kaji Godek, współautorki projektu Zatrzymaj Aborcję. Rzecznik UMK Marcin Czyżniewski, uzasadniając wycofanie patronatu, powiedział, że uniwersytet powinien być miejscem konfrontacji różnych idei, ale nie można kwestionować kwestii światopoglądowych prezentować w formie dającej złudzenie naukowości. Troszkę szerzej na to spójrzmy, panie profesorze. Uczelnia jest miejscem dla tego typu spotkań? Czy nie?
No, zależy, to znaczy typ spotkań, przestrzeń debaty akademickiej, przestrzeń dociekania prawdy, przestrzeń ścierania się racji, przestrzeń pogłębionego wspólnego myślenia, otwierającego problemy, a nie mającego charakter takich światopoglądowych forów do wygłaszania i eskalowania właściwie tylko określonych emocji. To wynika także z formuły autonomii uczelnianej. My za mało wiemy także o samym programie, żeby tutaj móc oceniać. No właśnie autonomia uczelni polega na tym, że ma prawo troszczyć się także o to, jaka jest kultura debaty przewidziana, także w stosunku do pytania, kto tam ma zabierać głos. Są spotkania, jak pan tutaj użył tego zwrotu, gdzie pierwsze skrzypce grają politycy, gdzie pierwsze skrzypce grają działacze partyjni i takie spotkania mogą się w różnych miejscach odbywać, niekoniecznie traktowane jako miejsca debaty akademickiej, bo powiedzmy i to sobie dokładnie, że uczelnie troszczą się o kulturę debaty akademickiej.
A co powinno decydować, zapytam w ten sposób, decydować o tym, że dana debata może się odbyć w gmachu uczelni, a inna nie?
No, tak jak mówię, różne okoliczności, nie wyłączając także tego, czy tam będą zabierać głos profesorowie, czy też właśnie działacze polityczni i partyjni. Akurat niektóre z... Nie jestem ani sympatykiem tego, że tu jakaś partia protestuje, bo właśnie uniwersytet jest od tego, żeby samodzielnie podejmować decyzje, ani nie jestem zainteresowany tym, żeby biegający po studiach telewizyjnych właśnie światopoglądowi fundamentaliści mieli nagle być rzecznikami akademickiej debaty na autonomicznym uniwersytecie, więc z tego punktu widzenia prawdopodobnie rektor zobaczył, że to jest kłopotliwe z punktu widzenia standardów i jakości kultury akademickiej, o którą się uniwersytet upomina i tyle.
Panie doktorze, zabrakło tutaj na przykład, no mówiąc kolokwialnie, drugiej strony, czyli kogoś, kto ma inne poglądy i wtedy taka debata bardziej mieściłaby się w ramę takiego dyskursu akademickiego, czy może nie było tu problemu w pana ocenie, no bo część osób uważa, że być może władze uczelni nieco przestraszyły się krytyki.
A to myślę właśnie, że prawdopodobnie gdyby dopuszczono do takiej debaty, to ona mogłaby być nawet konstruktywna, pewnie by się zjawili przeciwnicy. No i sami przedstawiciele partii Razem odebrali sobie możliwość do przerzucania się argumentami, co jest zawsze w mojej ocenie kulturo nawet twórcze, a konstruktywne, no bo to wymiana poglądów. Poza tym uniwersytet, przynajmniej w mojej opinii, to jednak miejsce, w którym powinno się rozmawiać o wszystkim, bo jeśli wykluczamy cokolwiek, nadając temu metkę ideologiczności, to popadamy w poważną pułapkę, pewnie w taką samą, jak popadano w XVI wieku na uniwersytetach w Europie, gdzie o teorii Kopernika nie bardzo chciano rozmawiać, no bo to też nie była nauka według niektórych i to też pokazuje, że obecnie być może my jako ludzkość, jako społeczeństwo, bo to nie tylko w Polsce, mamy często problem z no, czymś, co jest postrzegane jako albo radykalne, albo niszowe, no, ale to właśnie uniwersytet jest tą przestrzenią, w której powinno się rozważać, rozmawiać na wszelkie możliwe tematy. Przecież spójrzmy na inny kraniec ideologiczny. na Uniwersytecie chyba Wrocławskim, jak pamiętam, lata temu jeszcze żyjący wtedy profesor Zygmunt Bauman był tam goszczony. No i wywołało to ostry protest, ale debata jako taka...
Były także próby zakłócenia.
Tak, jako taka się jednak odbyła. No i też środowiska były takie, które występowały przeciwko goszczeniu Zygmunta Baumana przez wzgląd na jego przeszłość, udział w KBW i tak dalej, walkę z żołnierzami wyklętymi. No i, ale jednak dopuszczono go do Uniwersytetu. No i dlaczego? No bo oczywiście z pobudek ideologicznych. I tutaj też z pobudek ideologicznych według mnie Uniwersytet wycofał się zupełnie niesłusznie. I sam sobie odbiera jakby to, co jest najbardziej atrakcyjne w Uniwersytecie, czyli możliwość wyrażania, swobodnego wyrażania myśli.
No ale profesor Bauman jest światowej sławy socjologiem, właśnie profesorem i dopuszczanie go do głosu nie ma kontekstu ideologicznego w pierwszym rzędzie, tylko ma kontekst jak najbardziej akademicki. I to są nieporównywalne rzeczy według mnie.
No nie zgodzę się, no, dlatego że ideologiczny kontekst mają wszystkie też aspekty związane z naukami społecznymi, nawet z prawem. No, mówimy o pewnych paradygmatach w nauce, to znaczy, że przez ileś dekad coś jest uznane za naukowe, ale za chwilę może przestać być uznane za to naukowe, bo środowisko dokonuje wielkiego zwrotu. No, także no nie zgodzę się. Poza tym profesor Bauman jednak był przedstawicielem pewnego też projektu ideologicznego w nauce właśnie.
No, ale nie za tego, co nie mówi w świecie.
Panie doktor, no właśnie, uniwersytet traci nie dopuszczając do takiej dyskusji? Czy
ja
może
myślę, że
dobrze się stało, no bo nie zadbano jakby różnorodność poglądów?
Czy na naszym uniwersytecie też często zdarza się, że do jakichś spotkań nie dochodzi ze względu właśnie na obawę o jednostronność przekazu albo właśnie jakiś problem światopoglądowy, gdzie jednak ta naukowość powinna być na pierwszym planie. I to uzasadnienie, rozumiem, do mnie też trafia, że tutaj władze uczelni, dbając o to, żeby jednak wiedza przekazywana na uniwersytecie miała ten charakter naukowy, obiektywny, powinna jakby tutaj taką być, albo przynajmniej właśnie zestawienie dwóch różnych stron. Tutaj konflikt jest typowo ideologiczny, światopoglądowy. Co więcej, myślę, że decyzja mogła być podyktowana również tym, że niestety mamy dzisiaj problem, że do rangi autorytetów urastają osoby, które są znane z różnych form działalności, a niekoniecznie mają wiedzę naukową i czy właśnie opierają się na pewnych obiektywnych argumentach, które można by ze sobą w jakiś sposób zestawiać. Stąd zapraszanie, czy jakby prelegenci, być może skład personalny tutaj prelegentów spowodował, że taka decyzja została podjęta. No dzisiaj niestety naukowcy zmierzą się również z tym, że dla młodych ludzi, ale niekoniecznie, no tutaj w tym przypadku mamy studentów, ale powiedzmy generalnie dla odbiorców, bardzo łatwo być autorytetem tylko dlatego, że występuje się często w telewizji, że występuje się często w internecie, że gdzieś tam informacje rozprzestrzeniają się szybciej niż na przykład wiedza przekazywana przez naukowców, wiedza obiektywna, a w tym przypadku no mamy definitywnie do czynienia z sporem światopoglądowym i trudno tutaj rozstrzygać, która ze stron miałaby rację, tak? Więc dlatego jakby rozumiem motywację i rozumiem tą argumentację, że jakby też w trosce o autorytety, w trosce o to, aby właśnie ta debata była merytoryczna, zrezygnowano z tego, no bo w tym konkretnym przypadku za dużo jest właśnie kwestii emocjonalnych, światopoglądowych, żeby można było je rozstrzygać obiektywnie.
Emocji z pewnością nie będzie brakowało dzisiaj po południu w Warszawie. Planowana jest demonstracja przeciwko zaostrzeniu ustawy aborcyjnej. Wcześniej lokalne protesty odbyły się m.in. w Toruniu. Protestujący sprzeciwiają się ustanawianiu prawa pod dyktando Kościoła katolickiego. W zeszłym tygodniu episkopat zaapelował o szybkie prace nad projektem Zatrzymaj aborcję. Zakłada on zakaz aborcji ze względu na wadę czy ciężkie uszkodzenie płodu. W tym tygodniu projekt pozytywnie zaopiniowała Sejmowa Komisja Sprawiedliwości. Wnioskodawcy chcieli zabiegać, by projekt pojawił się także na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej, ale dwa posiedzenia komisji odwołano w ostatniej chwili. Panie doktorze, projekt jest problematyczny dla obozu rządzącego?
Myślę, że tak. Myślę, że projekt jest problematyczny dla obozu rządzącego i będzie wywoływał silne emocje w społeczeństwie. Zresztą już wywołał. I pewnie ta sytuacja będzie się pogłębiać, ale istotne jest też zrozumienie tego chyba, że w tej całej Zjednoczonej Prawicy to nie tylko obóz radykalnej, no można by było to potocznie określić, kato prawicy trzyma stery władzy, tylko wydaje mi się, że te poglądy są tam bardziej wyśrodkowane i Nie spodziewam się, żeby doszło do zmian ostatecznych, w tej ustawie. Poza tym warto zaznaczyć, że wcześniejsze projekty były też proponowane nie tyle przez polskich posłów, a przez Ordo Iuris, która jest organizacją no, o zasięgu międzynarodowym i ściśle współpracuje z innymi radykalnymi, wręcz powiedziałbym, ugrupowaniami. No i można ją traktować jako pewną grupę lobbingową, która ma właśnie dbać o tą jakąś czystość ideologiczną. I właśnie ta sytuacja najlepiej nam pokazuje, że wszelkie instytucje, które będą dbały o tą czystość ideologiczną, no, będą wywoływały spory. Także wracam do uniwersytetu. Uniwersytet to nie jest instytucja, która ma pilnować i czystości ideologicznej i prowadzić dbałość o tą czystość ideologiczną, no bo to nieprawda. Tak samo jak i w tej przestrzeni publicznej odnośnie aborcji.
Pani doktor, no właśnie, co stanie się z tym projektem? Bo na razie odwołano posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, ale są apele wnioskodawców, także hierarchów Kościoła katolickiego i pytanie, no, myśli pani, że obóz rządzący będzie unikał przyjęcia tej ustawy, czy ona zostanie?
No raz już mieliśmy czarny poniedziałek, mieliśmy protest, więc...
Tylko tamta propozycja była ostrzejsza.
Była wprawdzie ostrzejsza, natomiast jakby się przyjrzeć jakby skali problemu, to rzeczywiście więcej przypadków aborcji dokonywanej zgodnie z prawem dzisiaj w Polsce jednak dotyczy tych kwestii, które miałyby być zabronione, tak? Czyli kwestii aborcji eugenicznych. Więc de facto właściwie no większa, jakby większa grupa też byłaby tutaj objęta. Nie wiem, co postanowi obóz rządzący, bo na pewno będzie ważył tutaj interesy właśnie radykalnych takich, czy fundamentalistów, jeśli chodzi o swoją grupę wyborców, a tych, którzy powiedzmy gdzieś tam w tej grupie umiarkowanej się mieszczą i będzie to musiał gdzieś tam wyważyć. No niestety w tle rozgrywają się prawa człowieka, rozgrywają się prawa kobiet. Trudno mi być tutaj w tej sprawie ekspertem, bo rzeczywiście no, patrzę na to przez pryzmat przede wszystkim właśnie jako kobieta i dlatego uważam, że to prawo, które dzisiaj obowiązuje w Polsce, to jest prawo, które daje kobietom wybór. Propozycja prawa, która w tej chwili no, leży jakby w tej procedurze ustawodawczej, takiego wyboru nie zostawia i dlatego uważam, że ta ustawa nie powinna jakby być zmieniona.
Są osoby, którym nie podobają się apele biskupów o szybkie procedowanie ustawy, ale są osoby, które mówią, biskupi mają prawa, nawet obowiązek apelować o takie zmiany. Panie profesorze, tu rysuje się jakiś problem? Dostrzega pan nadmierny wpływ na przykład na polityków, akurat hierarchów Kościoła katolickiego?
No, próby były i będą. Nie zawsze w właściwą stronę. No, na przykład badania pokazują, że w społeczeństwie rzekomo katolickim kobiety, które rodzą dzieci niepełnosprawne, często są pozostawiane przez swoich partnerów, w domyśle ojców, mężów, katolików i raczej brakuje w przestrzeni publicznej z udziałem biskupów takiej debaty, która by przywoływała poczucie chrześcijańskiej odpowiedzialności i troski za to, co się z tymi dziećmi dzieje. Na dodatek, tu brakuje także uświadomienia sobie, że my wiemy, jak wygląda świat, kiedy się wdrukuje na poziomie rygorystycznego prawa takie etatystyczne manipulacje, że przed ginekologiem prokurator czy policjant przyjdzie. To jest z modelem salwadorskim. Wcześniej Słoneczko Karpat także, bo to się sprzęga, to jest cała ten pakiet praw człowieka, troski o jakość funkcjonowania kobiet, dotyczy także środków antykoncepcyjnych, dotyczy opieki medycznej, dotyczy systemu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi. No to wiemy, jak wyglądał los dzieci, których matki zostały zmuszone do urodzenia, a potem były zakładnikami systemu rumuńskiego. Więc można powiedzieć, że pewna taka hipokryzja i takie zaślepienie fundamentalistyczne fałszuje w istocie to, o jaki realnie problem tutaj chodzi. To nie jest kwestia tylko tego, czy ktoś zmusza do przerywania ciąży z dzieckiem, płodem, któremu stwierdzono na przykład uszkodzenia o charakterze drastycznym, ale co się dzieje potem problem z jakością także funkcjonowania społeczeństwa. I to nie chodzi tylko o lobby międzynarodowe, tak jak Ordo Iuris, tylko o presję z udziałem ONZ-u, z udziałem na świecie diagnozowania minimum troski o prawa człowieka, gdzie Polska będzie pod silnym monitorowaniem.
Skomplikowany, wielowątkowy, wielowymiarowy i emocjonalny. Będziemy do niego powracać. Doktor Izabela Kapsa, profesor Lech Witkowski, doktor Marcin Wałduch byli Państwa i moimi gośćmi. Do usłyszenia, mówi Michał Słupanian.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny w poniedziałek o 9:15.